Witamy wszystkich słuchaczy wykładów ze zboru w Chełmie. W dniu dzisiejszym chciałbym podzielić się z braterstwem wykładem pod tytułem Pokora. Prawdopodobnie będzie to pierwszy temat, pierwsza część tego tematu. Pokora jest drugorzędną łaską, czyli zaletą charakteru, można tak powiedzieć, która powstaje wtedy, gdy wyższe, pierwszorzędne łaski tłumią wysiłki naszego organu mózgowego, jakim jest zamiłowanie do dobrej opinii o sobie samym, wtedy, gdy próbuje on przejąć nad nami kontrolę. Mówiąc inaczej, taki trochę prostszy sposób, możemy powiedzieć, że mamy taką wrodzoną cechę, jaką jest zamiłowanie do dobrej opinii o samym sobie. Można to nazwać miłością własną. Człowiek lubi mieć dobre zdanie o sobie samym i jest to cecha, jest to uczucie, które zostało wszczepione człowiekowi przez Boga przy stworzeniu człowieka. Nie jest to uczucie złe same w sobie. Problem jest taki, że to uczucie, tak samo jak inne podobne uczucia, które nazywamy niższymi, pierwszorzędnymi łaskami charakteru, mają one tendencję rozrastać się. Czyli naturalną tendencją naszej miłości do dobrej opinii o sobie samym jest to, że ta opinia robi się o nas coraz lepsza. Mamy tendencję mieć coraz lepszą opinię o sobie samym i to rozrastanie się tej opinii trzeba hamować, trzeba ograniczać, trzymać w ryzach, żeby ono nie rozrosło się za bardzo, bo jeżeli bardzo będzie się rozrastać, to doprowadzi do rozwinięcia w nas najgorszej ze wszystkich wad, tak jak się wszyscy pewnie domyślają, wadą tą jest pycha. To jest najgorsza wada, czyli zbyt wysoka opinia na temat samego siebie. Jest to coś, co zaślepia człowieka i sprawia, że nie jest on w stanie zobaczyć rzeczywistości taką, jaką ona jest, a przede wszystkim nie jest w stanie zobaczyć samego siebie, swojej grzeszności, swoich słabych punktów, bo jest tak zaślepiony, że uważa się za najlepszego we wszystkim. Więc nasze zamiłowanie do dobrej opinii o sobie samym musi być przez nas ograniczane. I to takie zadanie sprawują wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru. Jest to tych 7 zalet, które apostoł Piotr wymienia w swoim przydawaniu, gdy mówi, a do wiary przydajcie nadzieję, do nadziei samokontrolę, do samokontroli cierpliwość, czy też, jak mówią inne przykłady poprawniej, powściągliwość, do powściągliwości pobożność, do pobożności miłość braterską, do miłości braterskiej miłość tą bezinteresowną, greckie tłumaczoną z greckiego słowa agape. Więc te wyższe nasze uczucia mają powstrzymywać wysiłki miłości do dobrej opinii o sobie samym, tak by się nie rozrastała, by nie przejęła nad nami kontroli, by nie kierowała naszym życiem. I jeżeli wyższe pierwszorzędne zalety nasze będą to czynić, to wtedy rozwinie się w nas pokora, będąca przeciwieństwem pychy. Temat pokory jest ważny z tego powodu, że w obecnych warunkach, szczególnie w relacjach Boga z człowiekiem, możliwy jest bez pokory, możliwy jest tylko niewielki postęp w wiedzy, w łasce i służbie, bowiem jak mówi Biblia w Jakuba 4:6, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W związku z tym, jeżeli ktoś jest pysznym, ma zbyt wysokie zdanie na temat samego siebie, to nie może liczyć na boską pomoc, na boskie kierownictwo, na głębsze zrozumienie tego, jakim jest Bóg i czego człowieka oczekuje. Coś takiego zarezerwowane jest tylko dla pokornych, tak jak mówi ten werset, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Moglibyśmy więc zapytać, czym jest pokora? Jest wiele różnych poglądów na ten temat. Niektórzy uważają, że pokora oznacza smętną i zgorzkniałą twarz, żałosną postawę ciała, nędzną pracę, ubogi lub pospolity ubiór, prostą strawę lub twarde warunki życiowe ascety w jaskiniach, na pustyniach i na pustkowiu, w dzikich ostępach, w klasztorach i zakonach. Niektórzy myślą, że pokorą jest poniżanie samego siebie, bowiem mają upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, tak jak to mówi Kolosan 2:18 w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, który w negatywnym świetle przedstawia właśnie takich, którzy mają upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom. To oddawanie czci aniołom oznacza, że takowi, którzy mają w tym upodobanie, by siebie poniżać i by oddawać cześć aniołom, to są służalczy wobec swoich zwierzchników i czczą aniołów, czyli posłanników. Słowo, greckie słowo anioł oznacza posłannik, ten, który został posłany z jaką misją. Mamy tu szczególnie na myśli narzędzia, które Pan używał do przedstawiania swojej prawdy, bo taki jest boski sposób podawania prawdy, że on przez pewne jednostki tą prawdę podaje. Wokół tych jednostek, wokół prawdy głoszonej przez te jednostki gromadzą się inni i cześć za tą prawdę, najwyższe uznanie powinni oddawać Bogu, a nie temu narzędziu, które wybrał Bóg do podania danej prawdy. A niektórzy ludzie mają właśnie takie upodobanie w oddawaniu czci aniołom, że wynoszą pod niebiosa tych posłanników, robią z nich swoich wręcz bogów czy swoich szefów, starają im się bardzo przypodobać. No, to wszystko jest właśnie oddawaniem czci aniołom. Takie ślepe posłuszeństwo ludzkim narzędziom nie jest pokorą, jakiej Bóg od nas oczekuje. A niektórzy właśnie uważają to za pokorę. Nie jest to właściwa pokora. Jest to oddawanie czci aniołom. Jest to coś, co Biblia potępia jako rzecz niewłaściwą i szkodliwość. Służalczość wobec jakiegokolwiek człowieka nie jest tą pokorą, której oczekuje od nas Bóg. Nie mamy się płaszczyć przed jakimkolwiek innym człowiekiem, przed jakimkolwiek ludzkim narzędziem, które Bóg by używał. Taka cześć, absolutne posłuszeństwo zarezerwowane jest tylko dla Boga, a jeżeli chodzi o innych ludzi, to co nam mówią, co jest dobre, co powinniśmy robić, wszystko podlega analizie z naszej strony i rozstrzyganiu przez nas samych, czy rzeczywiście jest to rzeczą, którą Bóg by sobie życzył, czy może to wcale nie jest głos Boży, który przemawia przez te jednostki, mówiące, że należałoby robić to czy tamto. Są jeszcze inni, którzy myślą, że pokorą są zgarbione ramiona, pochylona głowa, spuszczone oczy i powolny, chwiejny krok. Niektórzy myślą, że jest nią karcenie samego siebie, szczególnie żałosnym głosem, biadanie nad sobą, o jaki ja jestem biedny, słaby, mały, nędzny, najmniejszy spośród was wszystkich, nic mi nie wychodzi i tak dalej. Prawdą jest, że każda z tych rzeczy może być czyniona, gdy sercem rządzi pycha i może być ona przejawem pychy. Pokorę często się określa jako niską samoocenę, i nawet jest to w miarę dobra definicja, ale nie obejmuje ona wszystkich przypadków. Czasami jest adekwatna, a czasami nie. Zaraz się spróbujemy to rozważyć i wykazać. Dla niektórych istot nie jest to trafne określenie, że pokora jest niską samooceną. Pokora jest częścią doskonałego charakteru, w związku z tym wszystkie istoty, wszystkie doskonałe istoty posiadają pokorę jako część swojego charakteru. W związku z tym i Bóg posiada pokorę. Bóg jest pokorny, lecz z pewnością nie ma niskiej samooceny, ponieważ myśli o sobie, i to słusznie, jako o największej, najwyższej, najlepszej, najmądrzejszej, najsprawiedliwszej, najpotężniejszej oraz najbardziej miłującej i wyjątkowej istocie we wszechświecie. A mimo to jest pokorny. Z tego powodu pokora nie w każdym przypadku jest niską oceną samego siebie. Możemy ponadto powiedzieć, że podobnie nasz Pan Jezus myśli o sobie, że po Ojcu jest następną, największą, najwyższą, najlepszą, najmądrzejszą, najsprawiedliwszą, najpotężniejszą, najbardziej miłującą i wyjątkową istotą we wszechświecie. A mimo to jest pokorny, co ponownie dowodzi, iż pokora nie w każdym przypadku jest niską oceną samego siebie. różne rodzaje dobrych istot duchowych, takich jak cherubini, serafini, księstwa, moce, trony, panowania i aniołowie, wiedzą, iż są doskonałymi, bezgrzesznymi i wspaniałymi istotami, które są wyższe i większe od nawet najlepszych z udoskonalonej ludzkości. Te duchowe istoty, choć wysoko siebie oceniają, są pokornymi, co stanowi kolejny dowód, że pokora nie we wszystkich przypadkach jest niską samooceną. Tak samo członkowie ciała Chrystusowego w chwale wiedzą, że po Ojcu i Synu są najlepszymi, największymi, najwyższymi, najmądrzejszymi, najsprawiedliwszymi, najpotężniejszymi i najbardziej miłującymi istotami z pomiędzy tych, które istnieją lub kiedykolwiek będą istniały. Mimo to są pokorni, co stanowi kolejny dowód na to, że pokora nie zawsze jest niską samooceną. Członkowie wielkiej kompanii po swoim zmartwychwstaniu także nie mają niskiej samooceny, a mimo to posiadają pokorę. Podczas tysiącletniego pośredniczącego królestwa doskonali starożytni i monociani godni będą wiedzieli, że są więksi, wyżsi, lepsi, mądrzejsi, sprawiedliwsi i potężniejsi, a i bardziej miłujący nawet, niż reszta rodzaju ludzkiego, a mimo to będą pokorni. Po zakończeniu tysiąclecia, gdy powstaną do bytu na duchowym poziomie, będą wiedzieli, że są o wiele lepsi niż wierni restytucjoniści, a nawet więksi od samych siebie z okresu tysiąclecia, a mimo to będą pokorni, co dowodzi, że pokora nie zawsze jest niską samooceną. Oczywiście z tego nie powinniśmy sądzić, że w żadnych okolicznościach pokora nie jest niską samooceną. W naszym przypadku, czyli w przypadku upadłego, niedoskonałego człowieka, a takim jest każdy z nas, pokora rzeczywiście wyraża się niską samooceną z powodu naszej grzeszności i niedoskonałości. Z tego powodu dla upadłych ludzi właściwym jest określanie pokory jako niskiej samooceny. Jednakże w przypadku istot duchowych, doskonałych, nie można mówić o pokorze jako o niskiej samoocenie. Z tego powodu poprawna, najlepsza definicja pokory powinna brzmieć następująco. Pokora to właściwa samoocena. I taka definicja obejmuje wszystkie już istoty. Bóg jest pokorny, choć uważa siebie za naj pod każdym względem, bowiem w jego przypadku jest to właściwa samoocena. To samo jest prawdą o naszym Panu. Jest on pokorny, choć uważa siebie za numer dwa we wszechświecie. Za lepszego pod każdym względem od każdej innej istoty z wyjątkiem Boga. Oczywiście w przypadku upadłego, niedoskonałego człowieka pokora wyraża się niską samooceną z powodu naszej grzeszności i niedoskonałości. O potrzebie takiej niskiej samooceny mówią nam wersety biblijne i teraz kilka z nich odczytamy sobie. Rzymian 12, 10-16 na początek. List apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, werset 10. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. Napomnienie do pokory, by uważać się nawzajem, byśmy nawzajem uważali się za drugich, za lepszych od siebie i starali wyprzedzać się w okazywaniu szacunku, co znaczy, żeby każdy starał się okazywać jak największy szacunek innym, bo wtedy działa w sposób pokorny. Bo jak ktoś nie jest pokorny, jeżeli komuś brakuje pokory, to ktoś taki nie tylko nie chce okazywać szacunku innym, ale wręcz domaga się tego szacunku od innych i jest to całkowicie niewłaściwa postawa od chrześcijanina, by domagać, żądać szacunku, bo ja jestem tym czy tamtym i z tego powodu mam mieć szacunek. To nie jest właściwa postawa. Biblia napomina nas do tego, byśmy właśnie w przeciwną stronę szli. Nie by żądać okazywania szacunku, by nam okazywano szacunek, tylko by starać się samemu okazywać jak największy szacunek innym. O tym mówi Rzymian 12:10, a w tym rozdziale 10 zobaczmy jeszcze werset 16. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, lecz się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Tu szczególnie interesuje nas to zdanie, które mówi: nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie, co pokazuje, że nasza samoocena nie powinna być wysoka, ale powinna być niska. Więc choć pokora to właściwa samoocena, to w przypadku upadłego, niedoskonałego człowieka właściwa samoocena to niska samoocena, bo jesteśmy grzeszni, bo jesteśmy niedoskonali. Zobaczmy jeszcze do listu apostoła Pawła do Filipian, 2 rozdziału, wersetu 3 na początek. List apostoła Pawła do Filipian, 2 rozdział, werset 3. Nie czyńcie nic z kutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Kolejne napomnienie do pokory, do tego, żeby nie mieć wysokiego zdania o sobie samym, by nie czynić nic z próżnej chwały, czyli żeby właśnie chwałę dla siebie starać się zdobyć, bo to rzecz próżna, nie przynosząca żadnego pożytku, a wręcz szkodząca, bo jest to przejaw pychy i rozwija tą pychę, wzmacnia ją dodatkowo, lecz mamy właśnie jedni drugich za uznawać za wyższych od siebie, czyli zachowywać pokorną postawę względem naszych bliźnich, nie pokazywać im, że uważamy się za lepszych od nich, ale że właśnie uważamy ich za lepszych od nas. To jest właściwa postawa, do której napomina nas kolejny werset biblijny. I jak jesteśmy w rozdziale 2, to jeszcze zajrzymy do wersetu od 5 do 8, które to wersety, Filipian 2 rozdział, od 5 do 8, przeczytam w przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, bo jest to fragment Biblii, z którym wielu tłumaczy ma problem i czasami tłumaczy to w sposób, fragmenty tej wypowiedzi w sposób niezrozumiały, a czasami wręcz sprawiający wrażenie, że znaczenie jest odwrotne od tego, co apostoł Paweł tutaj zamierzył, pisząc pod natchnieniem. I tutaj mamy napomnienie do tego, jaką postawę mamy zajmować w naszym życiu, w znaczeniu właśnie oceny samego siebie, poczucia własnej godności. Czytamy tak. Tym kierujcie się między wami, co też w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Bożej, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyrzekł się siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a gdy znalazł się w stanie człowieczym, uniżył samego siebie przez to, że był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. To jest droga, którą pokazuje nam apostoł Paweł, by być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który choć był w postaci Bożej, czyli był wielką, potężną, duchową istotą, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, czyli nie uważał, że jego, będąc logosem w swoim przedludzkim istnieniu, nie uważał stania się równym Bogu za swój cel do osiągnięcia. Nie dążył do osiągnięcia tego celu, czyli nie chciał być większym niż był. I to jest właśnie droga, którą pokazuje nam apostoł Paweł, byśmy byli zadowoleni z tego stanu, którym jesteśmy, który dał nam Bóg, i nie dążyli do samowywyższenia, bo znowu zacytuję te słowa z listu apostoła Jakuba: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Z tego powodu powinniśmy być tego usposobienia, które było w Chrystusie Jezusie, który nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu. Bowiem nie wszyscy mieli taką postawę jak nasz Pan, jak Logos. Biblia wspomina o innej potężnej duchowej istocie, która była zupełnie innego usposobienia. Gdybyśmy zajrzeli do Izajasza 14 rozdziału, wersety 13 i 14, to tam przeczytamy o Lucyferze, innej potężnej duchowej istocie, która była takiego usposobienia. Mawiała: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, czyli ponad inne boskie stworzenia. kontynuuje cytat, i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. To jest właśnie niewłaściwa postawa Lucyfera, którą można tutaj skontrastować z właściwą postawą Logosa. Logos, nasz Pan swojej przedludzkiej egzystencji, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, natomiast do tego dążył Lucyfer. Zrównam się z Najwyższym. No i jaki jest skutek tych dwóch postaw, do czego one prowadzą? Naszego Pana doprowadziły do wywyższenia. Choć nie dążył do tego, by zająć wyższą pozycję niż Bóg mu dał, to taką wyższą pozycję dostał za wierność Bogu, za ofiarę, którą złożył, by odkupić człowieka. Natomiast Lucyfer został z nieba strącony, a ostatecznie ma być zniszczony. Więc wysiłki samowywyższania prowadzą człowieka do zguby i zagłady, a poniżanie samego siebie, uniżanie samego siebie w posłuszeństwie boskiej woli prowadzi ostatecznie do wywyższenia, jak pokazuje przykład naszego Pana. Jakbyśmy chcieli rozważać znaczenie słowa pokory, to wersetem biblijnym, który mógłby nam posłużyć za definicję pokory, jest Rzymian 12:3. Bowiem ten werset wskazuje, że pokora jest trzeźwą czy też właściwą oceną samego siebie. I w Rzymian 12:3 czytam według przykładu Biblii Gdańskiej, czytamy tak. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami. Czyli każdej poświęconej jednostce. Przez łaskę, która mi jest dana, czyli tą łaską jest apostolski urząd apostoła Pawła, który daje mu prawo związywania i rozwiązywania, bowiem taką moc otrzymali apostołowie, w tym i apostoł Paweł otrzymał, czyli zakazywania i dozwalania pewnych rzeczy. Więc właśnie przez tą łaskę, która jest apostołowi dana, on mówi każdemu, kto jest między wami, każdej poświęconej jednostce. I co mówi? Aby więcej o sobie nie rozumiał, czyli by nie miał zbyt wysokiej samooceny, niżeli potrzeba rozumieć, pisze apostoł Paweł. Czyli to, co jest właściwą samooceną, by rozumiał tyle, co potrzeba, by miał właściwą samoocenę. A co jest właściwą samooceną, to apostoł zaraz poniżej podaje. Ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak mówi przekład Biblii Gdańskiej. W wielu przykładach angielskich czytamy trzeźwo zamiast skromnie. Żeby rozumiał o sobie trzeźwo. A co jest skromną czy też trzeźwą samooceną, apostoł podaje w dalszej części, gdzie pisze, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary, czyli według boskiej oceny czyjej zdolności do dochowania wiary, czyli wierności. Tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Słowo wiara w Biblii używana jest także w znaczeniu wierności. Znany nam wszystkim werset, który gdzie apostoł każe nam bojować o wiarę raz świętym podaną. Tutaj to występuje wiara w słowie, w znaczeniu nauk, bo i takie znaczenie w Biblii jest. Wiara nauki, które ktoś wierzy. Wiara jako cecha charakteru, czyli wiara w istnienie w Boga i poleganie w sercu na tym, ale także Biblia używa tego słowa w znaczeniu wierności. Dochować wiary czemuś, swoim ideałom, czyli dochować wierności. I Bóg mówi, apostoł Paweł pisze tak, jako komu Bóg udzielił miarę wiary, czyli według boskiej oceny czyjej zdolności do dochowania wiary, czyli wierności. Z czego składa się zdolność poświęconych do wierności? Możemy powiedzieć, że składa się z trzech elementów. Bóg ocenia zdolność poświęconych do wierności na podstawie trzech rzeczy. Po pierwsze, na podstawie tego, ile Ducha Świętego posiadają w sobie. Ducha Świętego, czyli boskiego usposobienia, rozwiniętego charakteru. Po drugie, na podstawie tego, jakie są ich naturalne talenty oraz na podstawie tego, w jakich opatrznościowych sytuacjach się znajdują. Wszystkie te trzy elementy są brane pod uwagę przez Boga przy ocenie zdolności poświęconych do wierności, przy udzielaniu tej miary wiary i odpowiednio do tego, jak Bóg zmierzył tą miarę wiary, tą zdolność do wierności, każdy poświęcony powinien mieć ocenę samego siebie. Tą trzeźwą ocenę, bo będzie to trzeźwa ocena, bowiem ocena wymierzona przez Boga. 100% zdolność do wierności posiada człowiek doskonały, a Bóg odpowiednio do tego, ile łącznie z tych trzech punktów procent zdolności do wierności posiadamy, ocenia naszą zdolność do zachowania wierności, w wyniku czego udziela swoim dzieciom różnych przywilejów służby o większej lub mniejszej odpowiedzialności. Dlatego tym, którzy mają większą miarę ducha, wyższe zdolności i korzystniejsze opatrznościowe sytuacje, udziela służby o większej odpowiedzialności, a tym o mniejszej zdolności do zachowania wierności udziela współmiernie niższej służby, odpowiednio do oceny wynikającej z sumy procentów powyższych trzech elementów. Bo to, jaką służbę nam Bóg może powierzyć, zależy od tego, ile Ducha Świętego posiadamy w sobie. Wpływ przede wszystkim, ile Ducha Świętego posiadamy w sobie, bo to jest to główne kryterium, o czym za chwilę będzie więcej. Poza tym nasze naturalne talenty też mają na to wpływ, bo sukces w służbie pomyślne i wykonywane także uzależnione jest od tego, czy mamy zdolności do pewnego rodzaju służby. No i sytuacje opatrznościowe, w jakich się znajdujemy, też mają znaczenie, bo to, jaka jest nasza sytuacja życiowa, także wpływa na to, jaką służbę możemy wykonywać, jak bardzo możemy się w nią zaangażować, jakie właśnie rodzaje służby i to, w jak dużej mierze mogą być nam powierzone, bo mamy pewne sytuacje życiowe, mamy pewne obowiązki, o których Biblia mówi, że nie mogą być zaniedbywane i nawet służba Bogu nie może być czyniona z naruszeniem naszych zobowiązań, bowiem najpierw jest sprawiedliwość, a później jest ofiara. I Bóg chce przede wszystkim sprawiedliwości, a nie ofiary, tak jak to prorocy Starego Testamentu zresztą wykazywali cielesnemu Izraelowi, który potrafił przynosić Bogu ofiary ze zwierząt nakazywane przez zakon, ale czynić prawa Bożego w dużym, mniejszym stopniu chciał. No bo dużo łatwiej było przynieść ofiarę, zwłaszcza tym, którzy byli zamożni, to złożyć wołu, cielca, kozła na ofiarę czy barana, to żaden problem. Nie był to duży dla nich koszt finansowy dla tych zamożniejszych. Natomiast postępowanie zgodnie z boskim prawem to było dla nich znacznie trudniejsze, więc wyrobili sobie przekonanie, że tymi ofiarami mogą wkupić się w łaski Boże, a postępować zgodnie z tym, jak zakon i prorocy Boży nakazywali, to już było z nim znacznie trudniej i nieszczególnie im się chciało. Było im wykazywane, że Bóg nie ma wtedy upodobania w ofiarach, tylko ma upodobanie w przestrzeganiu sprawiedliwości. Dlatego też mamy te ziemskie obowiązki, które musimy wypełniać, bo jak pisze apostoł w Nowym Testamencie, kto by o swoich starania nie miał, to wiary się zaparł i jest gorszy od niewierzącego. Gdyby zaniedbywał tych, którzy są na jego utrzymaniu, na rzecz nawet służby Bożej, to czyni rzecz niewłaściwą. Narusza zasady sprawiedliwości, to się Bogu nie podoba. Dlatego sytuacje opatrznościowe, w jakich się znajdujemy, także mają znaczący wpływ na to, jaką służbę możemy pełnić w naszym życiu, bo w pewnych sytuacjach życiowych to niewiele jesteśmy w stanie zrobić, w związku z tym niewiele co otrzymujemy do wykonania. Jakbyśmy mieli chorobę, która by nas przykuła do łóżka, no to jest to opatrznościowa sytuacja, która w mocnym stopniu ogranicza nasze pole działania i to, co możemy zrobić. Nasz Pan jako jedyny miał stuprocentową doskonałość we wszystkich tych trzech elementach, dlatego otrzymał najwyższą służbę i najwyższe stanowisko. Stanowisko głowy wobec członków ciała i wszystkich pozostałych istot. Przypuśćmy dla celów ilustracyjnych, że apostoł Paweł, którego możemy śmiało nazwać największym z apostołów, posiadał 95% zdolność do wierności. To oczywiście to nikt z nas nie jest w stanie wymierzyć, czy to było 95, a może 91, a może 89. To jest do celów ilustracyjnych, bo nikt z nas nie jest w stanie podawać takich dokładnych cyfr. Więc przyjmijmy, że apostoł Paweł posiadał 95% zdolność do wierności wynikającą z połączenia powyższych trzech elementów. Szymon Kananejczyk, najmniejszy spośród apostołów, że miał 84%, a każdy z pozostałych 10, począwszy od Jana czy Piotra, posiadającego 94% zdolności do wierności, miał o 1% mniej niż poprzedzający go apostoł. Przy takim założeniu wszystkich 12 apostołów mieści się w przedziale od 84% do 95%. Cała dwunastka odpowiednio do różnej zdolności od wierności do wierności otrzymała różną służbę, czy też stanowiska odpowiedzialności w ciele Chrystusowym. Paweł otrzymał służbę o największej odpowiedzialności pomiędzy 12, a Szymon Kananejczyk służbę o najmniejszej odpowiedzialności między 12, najmniej wymagającą, podczas gdy pozostałych 10 otrzymało różną służbę odpowiednio do swojej zdolności do zachowania wierności. I teraz istotny element, o którym wspomniałem, że za chwilę będzie mowa, to to, że Bóg nie ocenia tych trzech elementów, czyli Ducha Świętego w nas, naszych zdolności i sytuacji opatrznościowych, nie ocenia w równym stopniu przy obliczaniu ich sumy, lecz w różnym stopniu bierze je pod uwagę zależnie od tego, jak przyczyniają się do zdolności do zachowania wierności. Z tego powodu, oceniając naszego Pana na 100% pod kątem niniejszych trzech elementów, Bóg nie przypisywał uwagi 33,1% każdej z nich. No bo jak mamy trzy elementy i chcielibyśmy wszystkie potraktować je jako równie ważne, no to wtedy każdemu trzeba by przypisać 33,1%, bo wtedy jak dodamy to trzy razy, czyli 33,1, dodać 33,1 i jeszcze raz 33,1, to wyjdzie nam 100%. Więc Bóg nie przypisywał wagi 33,1% do każdej z nich, bowiem Bóg przypisuje większą wartość posiadanej przez nas mierze ducha, aniżeli dwu pozostałym elementom, z których talenty są na drugim miejscu, a opatrznościowe sytuacje są na trzecim miejscu. Więc możemy przypuścić, to znowu jest tylko przypuszczenie i nikt z nas nie może powiedzieć, że dokładnie tak jest, te procenty wynikają, ale możemy tak przypuścić, założyć, że ten 100% wynik w przypadku Jezusa został wyliczony następująco, że posiadany przez Niego duch był traktowany jako 60% zdolności do wierności, czyli ponad połowa zależała od ducha. Talenty to 25% zdolności do wierności, a opatrznościowe sytuacje to 15% zdolności do wierności. I tutaj przychodzi mi jeszcze taka myśl, że w przypadku tych opatrznościowych sytuacji to Pan, jeżeli uzna za stosowne, że mamy odpowiedniego ducha do wykonywania takiej czy innej służby, wystarczająco dużo ducha Pańskiego, Ducha Świętego w nas, by pomyślnie jakąś służbę wykonywać i mamy zdolności do tego, to jest w stanie naszą sytuację opatrznościową zmienić, tak, czy też właśnie wprowadzić nas w ogóle w taką sytuację opatrznościową, żebyśmy mogli taką służbę wykonywać, bo tak pokieruje naszym życiem, że na przykład nie będziemy mieli pewnych ziemskich zobowiązań, bo nie będziemy mieli osób na utrzymaniu, nie będziemy mieli na przykład starszych, chorych rodziców, którymi trzeba się opiekować, co pozwala bardziej zaangażować się w służbę Pańską. I to są rzeczy, którymi Pan jest w stanie sterować. One są jak gdyby najmniej pod naszą kontrolą, a w najwyższym stopniu pod kontrolą Pana. Bo to, ile Ducha Świętego, Ducha Bożego w sobie posiadamy, no to w największym stopniu zależy od nas. Bo Bóg tego Ducha Świętego jest chętny dać wszystkim, którzy proszą i chcą go uzyskać na boskich warunkach, w taki sposób, w jaki Bóg go udziela, poprzez wierne realizowanie swojego poświęcenia, przestrzeganie boskich zasad w taki sposób można nabywać tego ducha poprzez studiowanie jego słowa, a w sposób taki właśnie oceniający, czyli poprzez rozkoszowanie się jego słowem, jego zasadami, rozmyślanie o nim, kontemplowanie słowa Bożego, tak moglibyśmy to nazwać, plus jego wykonywanie. Wszystko to sprawia, że tego ducha u nas robi się coraz więcej, no i to jest rzecz, która jest w największym stopniu pod naszym wpływem. Na zdolności, jakie posiadamy, to nie mamy takiego wpływu, a na sytuacje opatrznościowe, jakie w jakich się życiowo znajdujemy, no to mamy jak najmniejszy wpływ. I Bóg może te sytuacje nam nawet zmienić, jeżeli zechce, żebyśmy się na pewną służbę decydowali. Czytałem o pewnym chrześcijaninie z XX wieku, który mocno zaangażował się w służbę Bożą, ale zanim to zrobił, kiedy był młodym człowiekiem, który stopniowo przychodził do Boga i miał pewne obiekcje przed tą służbą głoszenia Słowa Bożego, którą Bóg mu polecał, miał jeszcze na dodatek taki problem trochę ze swoim zdrowiem fizycznym, bo po jakimś urazie był kulawym człowiekiem, tam był problem ze jego stopą, co też jest utrudnieniem, jeżeli trzeba podróżować i dużo chodzić, jak jest się osobą kulawą, że jak w pewnym momencie doszedł do takiego pełnego poddania się Bogu i powiedział, że pójdę Boże, gdzie mnie poślesz, bez względu na wszystko i już nie będę tutaj się bronił, że ja to nie dam rady, bo ja jestem kulawy, tylko że pójdę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, to, że właśnie Bóg dokonał pewnego rodzaju cudu, że on jakoś tak stanął źle na tą stopę, że w coś tej stopie chrząknęło, się przestawiło, tak, że stopa zaczęła funkcjonować tak jak u zdrowego człowieka, bo zwycięsko przeszedł przez to doświadczenie, jakim było to, by zupełnie zaufać Bogu, że Bóg wie, co robi i że jak go posyła w służbę, która będzie wymagała dobrego zdrowia fizycznego i umiejętności chodzenia na długich dystansach, no to skoro Bóg go wysyła, to Bóg go przygotuje, żeby tej służbie podołał. On musi tylko mu zaufać i tą kulawość Bóg mu zabrał w sposób cudowny. Więc mamy tutaj ta suma w przypadku naszego Pana 100% obliczana. 60% Duch Święty w nim, 25% to talenty, czyli inaczej zdolności i opatrznościowe sytuacje 15%. I według tej metody Bóg ocenia zdolność do wierności każdej poświęconej jednostki i udziela jej odpowiedniej służby, której jej zdolność do zachowania wierności, jeśli jest wiernie wykorzystywana, umożliwi jej skuteczne i zwycięskie jej wykonanie. Niektóre rodzaje służby wymagają takiego wysiłku, że nie wszyscy mogliby ją wykonywać. Niektórzy nie byliby w stanie jej podołać, a innym mogłaby zaszkodzić i przyczynić się do ich upadku. Nikt, oprócz Jezusa, nie miał dostatecznej zdolności do zachowania wierności, by odpowiednio pełnić funkcję głowy ciała Chrystusowego. Dlatego też to nasz Pan takie stanowisko otrzymał. Tak samo jest z każdą poświęconą jednostką. Każdy bowiem posiada w dostatecznym stopniu zdolność do zachowania wierności, by pełnić taką służbę, jaką Bóg mu dał. Bowiem Bóg tak umieścił członki ciała, jak chciał, jak uznał za stosowne. O czym mówią wersety biblijne, do których zajrzymy. Rzymian 12 rozdział od 3 do 8 na początek. Rzymian 12 rozdział od 3 do 8. Czytamy następujące słowa. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana każdemu, kto jest pośród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. To jest ten werset, który szczegółowo analizowali. Czytam teraz z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tą samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilnowaniu. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Tutaj podane jest, że służba są różne rodzaje służby. Mówi nam ten werset, ta seria wersetów w sumie, mówi nam, że są różne rodzaje służby i różną służbę otrzymujemy zależnie od tego, kogo Bóg w której służbie widzi, zależnie od zdolności do wierności, jaką dana osoba posiada, czyli Ducha Świętego w sobie, talentów i opatrznościowych sytuacji. Możemy jeszcze zajrzeć do 1 do Koryntian, 12 rozdziału od wersetu 18. 1 do Koryntian, 12 rozdział od wersetu 18 do 31 czytamy tak. Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. A te, które uważamy za małe godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, aby nie było podziału w ciele, ale ażeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił niektórych w Kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia, pomocy, rządzenia, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? Tu apostoł, przerywam cytat, apostoł Paweł pisze także, różne są te rodzaje służby, zależnie od tego, komu Bóg jaką służbę wykonał. Po czym w wersecie 30 pisze, starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I w wersecie 13 pokazuje drogę jeszcze doskonalszą w postaci miłości, którą zaczyna tutaj opisywać ten słynny hymn o miłości z 13 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. To jest droga jeszcze doskonalsza, bo miłość jako najwyższa, najwspanialsza zaleta charakteru jest dużą częścią Ducha Świętego. I to jest najdoskonalsza droga, by właśnie o to zabiegać, bo później apostoł proroczy, apostoł tłumaczy, że gdybyśmy nawet prorokowali, mienie rozdali ubogi, mówili językami, a miłości byśmy nie mieli, to byśmy byli tymi cymbałami brzmiącymi i nic by nam to nie dawało. Dlatego to jest droga jeszcze doskonalsza, by rozwijać Ducha Świętego w sobie. Ale wracając do naszego wersetu z Rzymian 12:3, o którym tu mówimy, jeszcze raz go przeczytam, albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał trzeźwo, zgodnie z zdolnością, zgodnie z tym, jak Bóg komu wiarę wyznaczył. Tak? To tutaj wykończę. Zgodnie z tym, jako Bóg komu udzielił miarę wiary. Dlatego też ocenianie siebie odpowiednio do miejsca wyznaczonego przez Boga jest trzeźwą, właściwą samooceną, gdyż jest to boska ocena danej jednostki. Oceniać siebie w ten sposób znaczy posiadać pokorną samooceną, ponieważ jest to właściwa, trzeźwa samoocena, skoro Bóg tak osądził. Nie jest ona za wysoka i nie jest za niska, lecz jest idealnie trafiona i zgodna z rzeczywistym stanem, oparta na faktach. Przyjrzyjmy się kilku wersetom teraz biblijnym, które ukazują naturę pokory. Na początek Mateusza 5:3. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ci ubodzy w duchu to pokorni. To nie ci, którzy mają mało duchowości i ich duch jest w znaczeniu usposobienia niezgodny z Duchem Świętym, że nie mają ducha. Są ubodzy w Ducha Świętego, to nie, tutaj, nie o tym mówi nasz Pan. Ubodzy w duchu, czyli w tym, jak siebie sami oceniają, że których osąd jest niski, bowiem takowych jest Królestwo Niebios, co oznacza, że wszyscy, którzy nie są ubodzy w duchu, mają zbyt wysoką samoocenę, zbyt dobre zdanie o sobie samym, mają zablokowaną drogę do Królestwa Niebios i ich Królestwo Niebios nie może być. Następnie Mateusza 11:29, gdzie czytamy następujące słowa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nasz Pan mówi, że jest cichy i pokornego serca, no, czyli że jest pokorny, że ma pokorę i wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Każdy człowiek by chciał takiego ukojenia doznać, zwłaszcza gdy przychodzi ciężkie doświadczenia, znajduje się w trudnej sytuacji i to wtedy brak właśnie mu tego wewnętrznego spokoju, ukojenia. No to nasz Pan mówi, by naśladować Go, wziąć Jego jarzmo, jarzmo poświęcenia, pełnienia woli Bożej na siebie i być cichym, czyli dającym się pouczyć Bogu, i niewiele o sobie myśleć, mieć niskie zdanie o sobie, w związku z tym nie mieć wysokich oczekiwań w stosunku do Boga, czy w stosunku do innych braci, czy w ogóle w stosunku do życia, to wtedy można znaleźć ukojenie dla duszy. Następnie Łukasza 18, rozdział, wersety 13 i 14. Tam czytamy takie słowa. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tu mamy po raz kolejny te słowa, które wcześniej cytowałem z listu apostoła Jakuba. Teraz nasz Pan w Ewangeliach też tą boską zasadę wypowiada. Kto się wywyższa, tak jak ów modlący się faryzeusz, który wywyższał się przed Bogiem i opowiadał Bogu, jakim to dobrym i zacnym jest, nie został tutaj tak usprawiedliwiony. Bóg nie przyjął jego modlitwy. Tylko bliższy mu był ten celnik, który, choć możemy mniemać z ludzkiego punktu widzenia, był większym grzesznikiem niż faryzeusz, który starał się przestrzegać różnych wymagań zakonów i się przykładał do tych różnych rzeczy, które zakon nakazywał, to był pyszny. A Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I ten właśnie celnik, który zdawał sobie sprawę z tego, że jest człowiekiem grzesznym i jedynym, o co może prosić Boga, to jest litość, miłosierdzie i zmiłowanie się nad nim, to był bliższy Bogu, bo Bóg właśnie takowych chce pocieszyć przez Ewangelię, dobrą nowinę, jaką sprowadził na ten świat poprzez swojego Syna, poprzez pierwsze przyjście naszego Pana, otwarcie drogi do Boga dla tych, którzy właśnie byli skruszonego serca, ubogich w duchu, pokornych, cichych, dających się pouczyć. Bóg takich chciał poprowadzić, a pysznych, takich jak wielu faryzeuszy było w Izraelu, nie da się poprowadzić, bo oni sami wszystko wiedzą najlepiej. Oni nawet wiedzą, uważają, że wiedzą lepiej od Boga, jak powinno być i tutaj będą prawić Bogu, jak ma zorganizować ten świat wedle ich uznania i wedle ich mądrości. A nie zdają sobie sprawy z tego, że są niedoskonali, są grzeszni, że zgodnie z zasadami sprawiedliwości jedyne, na co zasługują, to jest śmierć, bo naruszają zasady sprawiedliwości i że tak samo jak ten celnik powinni modlić się i prosić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, bo tak samo są grzesznikami, jak i ten celnik. przynajmniej ten celnik zdawał sobie z tego sprawę, bolał nad tym i takowi z chęcią przyjmowali słowa naszego Pana. Dlatego nasz Pan w pewnym momencie powiedział faryzeuszom, że celnicy i jawnogrzesznice wyprzedzają was w drodze do królestwa. Bo takowi, będąc tak bardzo grzeszni, zdają sobie sprawę, że są grzeszni i części z nich to doskwiera. Chcieliby się wyrwać z tego, z tej niewoli grzechu, w jaką popadli. Czasami możemy powiedzieć mniej lub więcej ze swojej winy. Czasami sytuacja życiowa doprowadziła ich do tego stanu i nie bardzo mieli wyjścia i boleją nad tym, chcieliby z tego wyjść. Takowym nasz Pan oferował pomocną swoją dłoń. I zobaczmy jeszcze do Rzymian 12 rozdziału, wersety 10 i 16. Miłością braterską jednych drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, to już o tym wspominaliśmy. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Tak pisze apostoł Paweł, tutaj nakłaniając braci do pokory, czyli do trzeźwej samooceny, która z powodu naszej grzeszności, niedoskonałości musi z konieczności być raczej niską. O, tutaj samooceną. Nie możemy za bardzo być z siebie zadowoleni, bo niewiele sobą prezentujemy. Dlatego chciałbym, żebyśmy zapamiętali z tej części, która będzie pierwszą częścią tego wykładu, to, że pokora jest właściwą samooceną, że doskonałe istoty mają, jako właściwą samoocenę, mają stosunkowo wysoką samoocenę, począwszy od Boga, który ma najwyższą i idąc tutaj poprzez niższe rzędy istot duchowych, a nawet też dochodząc do doskonałego człowieka, który też będzie miał tutaj odpowiednio wysoką samoocenę, gdy będzie doskonały, będzie miał zadowolenie z samego siebie, no bo z czego miałby być niezadowolony? Przecież wszystko robi dobrze, wszystko robi doskonale, w niczym nie zawodzi, ale to jest stan na przyszłość, a póki co z powodu niedoskonałości powinniśmy mieć niską samoocenę i tutaj z tych wersetów przykładowych, które cytowałem, to właśnie wynika wprost, że ta nasza ocena ma być niska, nie bądźcie wyniośli, do niskich się skłaniajcie. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, kto się uniża pod ręką Bożą, tutaj możemy powiedzieć, która go kształtuje przez różnego rodzaju doświadczenia życiowe, to będzie wywyższony, bo dzięki tym doświadczeniom będzie mógł się rozwinąć, osiągnie taki rozwój, który Bóg będzie mógł nagrodzić wywyższeniem w przyszłości. Więc tyle w dniu dzisiejszym. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego tematu.